Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Łukasz Bojowiak. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Czy to prawda, że Urząd Skarbowy w Lesznie ma być zlikwidowany?
Nie słyszałem o tym, natomiast dostałem zaproszenie do Kalisza. Było to spotkanie organizowane przez Związek Zawodowy Solidarność. Niemniej jednak już wcześniej, ponieważ dwa tygodnie od dzisiaj przygotowałem interpelację, wisi interpelacja na stronach sejmowych.
Czyli skąd pan wiecie?
To znaczy pojawiły się informacje prasowe, tak, ale też otrzymałem pismo ze Związku Zawodowego Solidarność, który zwraca się z prośbą o podjęcie jakichkolwiek działań. No i w związku z tym, że nie mogłem udać się do Kalisza, przygotowałem interpelację poselską dwa tygodnie temu. Czekam na odpowiedź. Jak tylko otrzymam odpowiedź o planowanych zmianach w urzędach skarbowych, to podzielę się z państwem tą informacją.
A jeżeli się okaże, że są takie plany?
Na razie no nie możemy spekulować. No, poczekajmy na konkretną odpowiedź.
Nie, pytam,
jak to będzie w życiu bywa? Jak to w życiu bywa, panie redaktorze? Czasami dowiadujemy się o pewnych założeniach resortowych, które są gdzieś przygotowane w poszczególnych ministerstwach, a później okazuje się, że jest to tylko jakieś założenie.
Czy będzie pan tak walczył o Urząd Skarbowy w Lesznie, jak pan walczył o prokuraturę?
Nie, no musimy zawsze walczyć o te instytucje, które są ważne dla nas, dla mieszkańców naszego regionu. Jeżeli pan poseł Jan Dziedziczak poinformował wczoraj, że też w tej sprawie interweniował, to widać, że po prostu łączymy siły. Poczekajmy najpierw na konkretne informacje, na czym ma polegać ta zmiana w urzędach skarbowych. To jest po pierwsze. A po drugie, w momencie, kiedy już otrzymam jakąś informację, no to trzeba będzie zastanowić się, co dalej i szukać wsparcia w Ministerstwie Finansów.
A ma pan wsparcie w Ministerstwie Finansów, jak w Ministerstwie Sprawiedliwości? Bo minister Gowin powiedział, że to właśnie pan go przekonał, żeby tę prokuraturę w Obliczu zostawić.
A to racja. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, to rzeczywiście miałem przyjemność poznać pana ministra Parafionowicza, który jest odpowiedzialny akurat za urzędy skarbowe, izby skarbowe.
Też konserwatysta Platformy?
Nie, po prostu urzędnik, nie polityk. Często z nim rozmawiam na różne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o prokuraturę w Rawiczu, to ja chciałem też podziękować samorządowcom z powiatu rawickiego, którzy ze mną się kontaktowali, którzy przekazywali mi informacje, którzy mówili o tym, żeby ta instytucja pozostała na terenie Rawicza. I dzięki właśnie pomocy samorządowców Rawicza, gdzie otrzymałem takie naprawdę konkretne informacje. No już wystarczyło tylko przekonać, ale wcześniej też zaprosić pana ministra Gowina do odwiedzenia ziemi rawickiej i leszczyńskiej. No i cóż, przekonał się, że warto pozostawić tam
instytucję. Dobra przyjaźń z ministrem po prostu.
Nie dobra, po prostu niezła. Chodzi mi tylko o to, że udało się pana ministra przekonać. To są normalne działania posłów. To jest mój obowiązek.
Tydzień temu, jak minister Gowin siedział u premiera dwa razy podobno pod rząd, teraz podobno już był zwalniany, potem się okazało, że
ale mówi pan
zwalniany
tylko o spekulacjach medialnych.
No,
tak? No media miały naprawdę straszną
pożywkę. Ale czy pan się pakował wtedy też razem z ministrem?
Nie pakowałem się.
Z Platformy się wynieść?
Nie ma żadnego podziału w Platformie Obywatelskiej. Nie ma też grupy konserwatywnej Jarosława Gowina. Media miały naprawdę przez ostatni miesiąc niesamowitą pożywkę z głosowań światopoglądowych. Ja uważam, że spotykaliśmy się z panem ministrem, dyskutowaliśmy nad projektami poszczególnych ustaw, ważnych dla naszego środowiska konserwatywnego. Natomiast to, co można było przeczytać w mediach ogólnopolskich,
to wszystko nieprawda.
To naprawdę było czasami przerażające i zastanawiałem się, czy po prostu dany dziennikarz ma większą wiedzę ode mnie.
Na buldogi pod dywanem po prostu walczyły, tam nic nie wyciekało, tak?
No nic nie wyciekało, no ja byłem przekonany, że pan minister pozostanie na swoim stanowisku. Musi jeszcze przygotować pracujemy w Sejmie nad wieloma jego projektami, zwłaszcza nad ustawą deregulacyjną. Trzy praktycznie projekty, które będą wpływały. Kończymy pracę nad pierwszą deregulacją zawodów. Jest jeszcze trochę czasu, ale są też zapowiedzi pana premiera o tym, że w okresie wakacyjnym na pewno dojdzie do pewnych zmian w rządzie. No poczekajmy. Pan premier będzie podejmował w tym zakresie decyzję.
A projekty światopoglądowe mają wrócić podobno?
Mają wrócić, ale ja jestem też już pomału zmęczony całą tą dyskusją. W naszym klubie został powołany zespół skład, który wchodzą konserwatyści i osoby o poglądach liberalnych. Zobaczymy, zostanie przygotowany konkretny projekt. Proszę pamiętać, że jeszcze nie tak dawno wypowiedział się w tej sprawie pan prezydent Bronisław Komorowski, który mówił o niekonstytucyjności projektu Artura Dunina.
To umocniło Gowina i jego skrzydła?
Nie umocniło. Platforma składa się z polityków o różnych poglądach, tak? Zawsze mówimy o tym, że jest to platforma od Bartosza Arłukowicza do Jarosława Gowina.
Zawsze się zastanawiałem, co was trzyma w kupie.
To jest właśnie dobro naszego ugrupowania, że składa się z różnych środowisk, osób, które mają prawo do wyrażania swoich
poglądów. Czyli, panie pośle, nie ma konfliktu w Platformie?
Nie ma żadnego konfliktu w Platformie.
A w Leszczyńskiej Platformie?
Też nie ma w Leszczyńskiej Platformie żadnego konfliktu.
A skąd pomysł, żeby rozdzielić struktury powiatowe i miejskie?
Musielibyśmy się cofnąć, panie redaktorze, do historii, kiedy w Lesznie funkcjonowały 4 koła Platformy Obywatelskiej. One zostały połączone decyzją wszystkich członków. I tak to się stało, tak? Tak to się stało, że 4 koła zostały połączone w jedną strukturę miejską, która funkcjonowała. Wtedy przygotowaliśmy się do wyborów samorządowych. Udało nam się uzyskać bardzo dobry wynik w Radzie. Mamy też radną sejmiku województwa wielkopolskiego Mariolę Czarnotę. Te 4 koła decyzją oddolną, jeszcze raz powtarzam, oddolną członków zostały, decyzja była taka, że zostało to połączone. Koło jedno funkcjonowało, drugie było też koło powiatowe, które jest zlokalizowane na terenie powiatu ziemskiego.
Była miejsko-powiatowa struktura, na czele którego stał Krzysztof Benedykt Piwoński i stoi w dalszym ciągu, czy już nie stoi?
I odpowiem w ten sposób. Koła są takimi ciałami statutowymi Platformy, że one są niezależne. Tak? I od dłuższego czasu też warto powiedzieć, że trwała i trwa weryfikacja członków Platformy Obywatelskiej. Gdzieś polega na tym, że decyzją Zarządu Krajowego weryfikujemy swoich członków. Są osoby, które wyprowadziły się, są osoby, które są nieaktywne, są osoby, które gdzieś zalegały ze składkami. I ze struktury miejskiej na przykład, gdzie mieliśmy poprzednio 70 członków, dzisiaj pozostało 40 osób, które chcą pracować. No i decyzją...
I 30 osób wywaliliście z partii.
To znaczy nie, to nie było... Musieliśmy podjąć odpowiednie działania, czyli najpierw poinformować pisemnie daną osobę, że zalega ze składkami, została dana osoba poinformowana o tym, czy chce działać w danej strukturze i dokonaliśmy pewnej weryfikacji.
I wywaliliście 30 osób zgodnie ze statutem.
Oczywiście była podjęta stosowna uchwała, nastąpiła weryfikacja. Dzisiaj mamy w naszym kole 40 członków, mówimy o kole tym miejskim. No i w wyniku właśnie tej dyskusji, weryfikacji członków, oddolnie podjęta została decyzja, gdzie uznaliśmy, że warto być strukturą powiatową na prawach powiatu grodzkiego. Takie możliwości statutowe są. Był poddany wniosek formalny i tak to się już stało. Tak?
Jest struktura osobna miejska?
Tak.
Nie ma miejsko-powiatowej?
Nie, jest powiatowa, jeżeli chodzi o koło powiatowe. Natomiast decyzją naszych członków na jednym z ostatnich spotkań podjęta została taka decyzja, aby rozpocząć...
A źle wam było razem z powiatem?
Muszę powiedzieć w ten sposób, że ten proces on nie trwał w taki sposób, że podjęliśmy tą decyzję bardzo szybko, tak? Naprawdę była cały czas dyskusja, rozmowy.
No ale co w tej dyskusji?
No w dyskusji
źle nam z powiatem, dobrze nam. Nie chcemy Piwońskiego.
Nie, rozmawialiśmy, my rozmawiamy.
O to tak naprawdę chyba chodziło,
nie, nie,
tak?
Nie, panie redaktorze, tu mnie akurat nie będzie pan mnie w ten sposób tu prowokował. Ja tylko muszę powiedzieć, że po pierwsze członkowie koła w mieście rozmawiają na tematy miejskie, tak? Na temat funkcjonowania klubu, co się dzieje w mieście, dyskutujemy o ważnych sprawach w mieście, które należy rozwiązać na poziomie rady, na poziomie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i na poziomie parlamentarnym.
A dlaczego nie można tu rozmawiać z przewodniczącym struktury miejsko-powiatowej?
A tylko dlatego, że uznaliśmy w ostatnim czasie, że proces decyzyjny był zbyt długi. To znaczy członkowie koła mówili o pewnych działaniach, które należy zrobić i ciężko było czasami skomunikować to z działalnością rady i uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wtedy, kiedy będzie jedna struktura miejska, gdzie będziemy mogli rozmawiać, będziemy mogli zapraszać radnych i prosić ich o rozwiązywanie najważniejszych problemów w naszym mieście.
W dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego nie można było tego wszystkiego robić jako struktura.
Ale jeszcze raz powtarzam.
Z panem Krzysztofem Benedyktem Piwańskim.
Jeszcze raz powtarzam. Koło jest na tyle ciałem statutowym niezależnym, że była podjęta taka uchwała i z tego faktu bardzo się cieszę, ponieważ przygotowujemy się już do wyborów samorządowych, szukamy już potencjalnych kandydatów, wyznaczamy sobie pewne kierunki i te koło...
I nie chcecie mieć nic wspólnego z panem Piwańskim, który, przypominam, w poprzedniej kampanii i w poprzednich działaniach był twarzą i głosem Platformy.
Twarzą Platformy Obywatelskiej były wszystkie osoby i wszyscy kandydaci, którzy startowali w wyborach.
Ja tylko pamiętam, kto na konferencje prasowe zapraszał i kto
jednak dzisiaj ośrodek decyzyjny akurat w mieście został na tyle zmieniony, że jeżeli będzie pan, panie redaktorze, chciał pytać się o sprawy w mieście, to jest zarząd struktur miejskich.
Na czele którego stoi.
Na czele którego stoi Łukasz Borowiak i zarząd koła, czyli struktur miejskich. I wszystko na ten temat. To była oddolna decyzja członków w wyniku naprawdę wielomiesięcznych dyskusji. Przygotowujemy się do wyboru.
To kto jest w tym zarządzie poza panem?
No sam osobem, panie redaktorze. No, nie będę podawał nazwiska.
Jest 15,
ja nie będę.
Ja 50,
jest 7-osobowy zarząd.
Z zastępcą.
Jeżeli będzie, panie redaktorze, jeżeli pan będzie chciał, to zapraszamy. Może pan wypełnić deklarację. Będzie pan wiedział, jak działa.
Ale pamięta pan, kto jest zastępcą? Pewne,
oczywiście, że pamiętam, ale nie będę teraz mówił. No w każdym razie jest zarząd 7-osobowy, który wykonuje swoje działania i ja uważam osobiście, że jest teraz czas na to, żeby mocno przygotować się już do wyborów samorządowych.
Z kandydatem na prezydenta łącznie?
Oczywiście, no będzie trzeba znaleźć kandydata na prezydenta miasta.
Na razie szukacie, czy już macie?
Na razie dyskusja trwa, są rozmowy. Przyjdzie czas na to, żeby publicznie ogłosić kandydatów do Rady Miejskiej i kandydata na prezydenta miasta Olesza.
Pan Łukasz Borowiak był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.